A my powoli będziemy zaczynali. Bardzo serdecznie Państwa witam na spotkaniu poświęconym książce Ani tu, ani tam, którego autorką jest pani Krystyna Naszkowska. Myślę, że tak, będzie nam wszystkim raźniej. Książka została wydana w wydawnictwie Wielka Litera i również w imieniu wydawcy wydawnictwa Państwa witam. Bardzo się też cieszę, że dwóch z dziesięciorga rozmówców, bohaterów tej książki jest z nami, bo myślę sobie, że to oni są dzisiaj najważniejsi i dla ich historii, i dla tych rozmów, i tej rozmowy, która mam nadzieję się też również między nami tutaj wydarzy. Postanowiliśmy wszyscy to popołudnie, wieczór mroźny spędzić właśnie tutaj. Bardzo Państwa witam. Ja przepraszam, że skorzystam ze ściągawki, ale lekka trema, a ja mam taką tendencję do mylenia nazwisk łącznie ze swoim. Więc tylko dlatego, żeby nie zrobić żadnej literówki, Adam Ringer jest z nami. I Janusz Marchwiński. Tak już jest to kolejne spotkanie z cyklu spotkań marcowych i kiedy czytałam te rozmowy, jeszcze nawet dzisiaj zaglądając do książki, robiąc jakieś notatki, nie mogłam oprzeć się dojmującemu smutkowi jakiejś pętli czasu, w której funkcjonujemy i tego, że i od tego chciałabym zacząć, od pytania do autorki, czy wyobrażała sobie, kiedy powstał pomysł na tą książkę, kiedy ona powstawała, kiedy odbywały się te spotkania, że będzie ona wydana i te spotkania, między innymi to dzisiejsze, będą odbywały się w takiej atmosferze, w jakiej się odbywają.
Czy to działa? Tak? Już?
Słychać?
Nie. Słychać mnie? Nie, tak? Dobrze, okej. Okay. Dobrze, to zanim odpowiem na to pytanie, chciałam jeszcze przywitać Michała Foxeniusa, który właśnie wszedł.
Dzień dobry,
dojechał witamy. Do nas z Sopotu i nie wiem, może Michał chciałby...
Jeśli ma pan ochotę, bardzo nie chcę, zapraszamy.
Nie chcę, widzę, wszyscy się
ale później możemy wywołać do odpowiedzi.
Dobrze, pozwolisz, że czego będziemy cię pytać. Miał być tutaj z nami jeszcze... Boże. Tak ma Topiński na imię. Do Krakowa, bo coś tam. Krzysztof Topolski właśnie się rozchorował, zadzwonił pół godziny temu,
zdrowie.
Żeby jakiś atak czegoś tam. Ktoś pojechał na narty,
ktoś pojechał
do Izraela. No jednym słowem jest jak jest. Czy sobie wyobrażałam? No skądże? No przecież to miało być zupełnie inaczej. Miało być pięknie, nostalgicznie, wspomnieniowo i tak pozytywnie, że jest 50. rocznica marca. Nie wszyscy wyjechali, jak się okazuje, bezpowrotnie. Niektórzy wracają i nawet to, że wyjechało 15-20 tysięcy, a wróciło, nie wiem, 40-50 osób, to mimo wszystko miał to być taki pozytywny akcent. Ja to sobie tak wyobrażałam. To by taka ładna opowieść o tych, którzy wrócili mimo różnych złych rzeczy, które tutaj zaznali, mimo że jak wyjeżdżali, no, często kierując się różnymi jednak motywami i różnie im się wiodło, ale jednak w zdecydowanej większości w ogromnej traumie i smutku, a jednak wrócili do Polski, chcieli tu zamieszkać i to naprawdę miało być takie pozytywne, a tymczasem no, mamy, ja bym nie chciała właściwie za dużo mówić o polityce.
Chyba się nie
da. Raz dlatego, że to jest smutne, a dwa dlatego, że już mi... że jednak, no, żebyśmy porozmawiali o tych losach ludzkich i o książce, a nie samej polityce, ale niestety nie możemy od tego uciec, że książka wychodzi w momencie, kiedy marzec 68 jest żywy jak nigdy, kiedy słyszymy wypowiedzi polityków niesamowicie podobne do tych, które słyszeliśmy w marcu 68 roku, kiedy zdarza nam się widzieć hasła podobne i jakieś napisy na jakichś przystankach. No smutne to jest po prostu. Miało być radosne, a zrobiło się nawet nie smutne, tylko przerażające trochę. Tak? Więc to mówię, nie tak miało być.
Ale mówiła pani w jednym z wywiadów właśnie, że ten kontekst dzisiejszy sprawia, że być może jeszcze ważniejsze są te rozmowy i mają zupełnie inny ciężar niż miałyby, gdyby książka ukazała się pół roku temu.
No to na pewno, bo ja uważam, że myśmy tak naprawdę marca nie przerobili. My jako społeczeństwo, w naszej zbiorowości, po prostu w pewnym momencie, tak jak się ruszyła nagonka antysemicka, tak w pewnym momencie Gomułka dał sygnał, koniec, nie ma więcej słowa Żyd, nie ma więcej słowa syjonista, to się przestało o tym mówić i Żydzi wyjechali, a myśmy o tym przestali mówić. Nie było tematu przez te wiele, wiele lat. No tu nie chcę znowu poruszyć kolejnego bolesnego tematu, ale to jest trochę tak, jak mówimy o pewnych niewłaściwych zachowaniach Polaków w czasie wojny. Też o tym, też tego nie przerobiliśmy. No i dlatego jak potem coś takiego się dzieje, to wybucha. Więc w tym sensie może dobrze, bo jest okazja, żeby może wreszcie szczerze porozmawiać, czym był marzec, dlaczego ludzie wyjeżdżali, a także, tu liczę na Adama i Janusza, dlaczego wrócili. Choć muszę powiedzieć od razu, że kiedy szukałam ludzi, którzy wrócili do Polski oczywiście wracali po 1989 roku, bo tylko to wtedy wchodziło w rachubę, no to większość z nich nie chciała powiedzieć, tak wróciłem. Tak wróciłem, nie. To jest tak trudne, tak na tyle bolesny był ten wyjazd, że nawet jak jeden z moich rozmówców powiedział, prawdopodobnie tu umrę, tu założyłem rodzinę, tu mieszkam i tu umrę, ale nigdy nie powiem, że wróciłem. A Michał, który właśnie stoi pod ścianą, powiedział, czas przeszły niedokonany, cały czas powracam. Jesteśmy w klubie powracających. To jest bardzo piękne powiedzenie. Ja nawet przez chwilę myślałam, żeby tytuł książki był Czas przeszły niedokonany, ale to za trudne dla czytelnika. No, w każdym razie to jest tak. Jesteśmy w klubie powracających, cały czas w procesie powracania i też pewnie, no trudno powiedzieć, tak wróciłem. Polska jest znowu moim krajem, moją ojczyzną.
I też od tego końca, znaczy od tego kontekstu chciałabym przewrotnie może trochę zacząć, bo też myśląc, jadąc na to spotkanie, zastanawiałam się, czy mogę zacząć, kierując pytania do panów, od takiego dla mnie też bolesnego, jeśli mam je zadać, pytania, czy w związku z tym dobrze zrobiliście, czy czujecie, że ten powrót to był dobry wybór?
Pojęcia nie mam. To się jeszcze okaże. Nie wiem.
Czas przeszły niedokonany.
No cóż, życie ludzkie jest obciążone jakimś fatalizmem, prawda? Że coś się dzieje, nie zawsze mamy na to wpływ. Nie wszystkie decyzje, jakie podejmujemy w życiu, są świadome, przemyślane do końca. Może tylko Lenin wiedział, co się stanie z rewolucją październikową. Ja nie wiedziałem. Zdecydowałem się na powrót do Polski, ponieważ chciałem tutaj przyjechać, ale co z tego wyjdzie? Oczywiście nie miałem zielonego pojęcia, czy mi się to uda, prawda? Równie dobrze mogłem, nie wiem, no zdecydować się pojechać do Ameryki, no ale akurat z tym krajem była związana ogromna emocjonalność, która we mnie tkwiła przez wszystkie te lata, ogromna tęsknota i dlatego też wykorzystałem pierwszą okazję, żeby tę tęsknotę, że tak powiem, zaspokoić. No to był okres, kiedy, jak to się wtedy mówiło, otworzyło się takie window of opportunity, prawda, czyli okno okazji dla tego kraju, dla Europy i uczestnictwa Polski we wszystkim tym, co się w Europie dzieje, w sensie no, unifikacji, w sensie i także i dla mnie. To dla mnie też było takie okno, ale naturalnie no, nie miałem zielonego pojęcia, czym się to, ta kolejna moja przygoda skończy. No, ona się skończyła pomyślnie, ona się skończyła bardzo dobrze, a to, co się dzieje w tej chwili, no to cóż, to mogą mnie, że tak powiem, w dupę pocałować, no bo co? No tak, ja tylko jedno powiem, może też i w imieniu obecnych tutaj Adama i Dlatego, że no cóż, no my generacja 68 roku zawsze mieliśmy no dość taką wielką siłę przebicia, ale jak teraz żeśmy znowu przypieprzyli, to oni się nie pozbierają.
Znaczy ja w ogóle chciałbym powiedzieć, to też nawiązuje do tytułu książki, że on jest taki, że się poruszamy w jakimś świecie albo, albo. Mi się wydaje, że tak nie jest. Ja bym tą książkę nazwał nie ani tu, tylko bym ją nazwał i tu, i tu. To nie jest jak gdyby, to nie jest, że albo, albo tak, albo nie. Że...
Dobra, jak sobie napiszesz, to tak nazwiesz. A...
Ja wiem. Ja... To jest twój tytuł. Ja... Pełne, pełne prawa, ale chodzi mi odpowiadając na to, że to nie jest na pytanie, kim jesteś. To jest długa historia opowiadać, kim się jest, jakie są identyfikacje. Zresztą te identyfikacje narodowościowe i etniczne to jest tylko część jakiegoś całego szeregu. Jesteśmy bardzo jak gdyby złożeni. Odpowiadając na pytanie, czy ja żałuję, że ani chwili. Nie żałuję, że wróciłem, chociaż oczywiście nie wiem, czym to się skończy. Ale jakkolwiek by się to się dzisiaj nie skończyło, przychylam się w 100%, to mam ich w dupie, po prostu mam ich w dupie. W wieku 19 lat to była tragedia, bo się nie znało nic innego, nic się nie widziało. Dzisiaj sytuacja, pomimo że jest antysemicka nagonka znowu, chociaż też jest różnica, tamta była organizowana przez państwo i był jeden głos, który krzyczał, a dzisiaj jest możliwość spotkać się na spotkaniu autorskim o nas w Muzeum Polin, to jest różnica, jest fundamentalna. Reakcja społeczna jest też zupełnie inna. Jest bardzo dużo odgłosów Solidarności. Same te obchody uważam, że były świetnie zorganizowane, chociaż rozchorowałem się w środku i nie mogłem tak dużo zobaczyć. Ale te sztuki teatralne, spotkania, demonstracje, które były przed dworcem gdańskim. To jest zupełnie inna sytuacja. A dlaczego nie żałuję? No bo miałem szansę przeżyć coś, co się nie zdarzyło przez setki, setki lat. To, co Wałęsa kiedyś mówił, że on to świetnie ujął, że Polska w 89 roku byłaby w takiej sytuacji, że każda gospodyni domowa wie, jak z ryby zrobić rybę faszerowaną. A my tutaj będziemy z ryby faszerowanej, będziemy robili rybę. I ja przez te 27 lat byłem świadkiem i w jakimś sensie uczestnikiem robienia ryby. Tego się nie zapomni, to było fantastyczne. I dalej jest. I dalej jest.
No to jest coś, co się przewija właściwie we większości tych historii, które mi opowiadali moi rozmówcy, że oni mieli tu możliwość uczestniczenia w czymś fantastycznym, w czymś niezwykle ciekawym, w budowie nowego kraju. I to nie tylko byli obserwatorami, często byli też uczestnikami tego, co się dzieje. Brali w tym aktywny udział i uważają, że to, jaka Polska dzisiaj jest, to jest także ich jakaś mała cegiełka. To jest niebywała satysfakcja i to jest coś strasznie, jak wielu z nich mówi, kraj, w którym mieszkali, gdzie było mi dobrze, mieli swoje biznesy, swoje prace, kraj dobrobytu, stabilizacji, spokoju, nudny. A tu było ciekawie, no to mówi najbardziej
było
to Polski.
Jest.
Brudno, śmierdzi jak przyjechał, ale jest ciekawie.
Jak w Zakopanem.
Abyśmy żyli w ciekawych czasach i żyjemy, ale to jest wiedza dziś, wiedza po, a chciałabym, żebyśmy cofnęli się do momentu wyjazdu, bo o ile motywacja odgórna była dla wszystkich rozmówców pani taka sama, to już te motywacje indywidualne i pozycje, z których podejmowali panowie i też pozostali rozmówcy, którzy dzisiaj są nieobecni na tej sali, były już różne. Tak jak różne były kierunki, w których pojechaliście i z których później powracaliście lub jesteście cały czas w procesie powracania.
No to No to jest szalenie, trudne i kłopotliwe pytanie, bo to było bardzo dawno temu. A człowiek, no człowiek ma lekką sklerozę już jakby. I na pewno to uczucie, które mi wtedy towarzyszyło i to usiłowałem zresztą Krystynie opowiedzieć, to był szok odkrywczy. Ponieważ ja zawsze, nie wiem, no, miałem jakieś tam ambicje artystyczne, nie interesowałem się szczególnie polityką. Mój ojciec fanatycznie słuchał radia i tam pomstował zawsze na tych komunistów i tak dalej, ale to było jakieś takie tło, powiedzmy sobie, mojego życia, a cała reszta, no to były wielkie nazwiska literatury i dramatu. I nagle człowiek budzi się w jakiejś zupełnie nowej rzeczywistości, bo ktoś tam gdzieś zarządził jakąś nagonkę, jakąś kampanię, jakieś artykuły zjadliwe, jakieś decyzje polityczne, które miały wpływ na moje życie, na życie mojej rodziny. Tych ludzi w ogóle nie znam, nie wiem, kto to jest. Dlaczego? Czego oni ode mnie właściwie chcą? Co to w ogóle ma być? Bogu ducha winien, no oczywiście, że no, uczestniczyłem w tych wydarzeniach marcowych, no, ale myśmy sobie oczywiście nie zdawali kompletnie sprawy z konsekwencji, prawda? W takim młodzieńczym poczuciu misji, słuszności tego, co tam artykułowaliśmy na tych wiecach i na zebraniach i tak dalej. No i potem przecież ta decyzja o wyjeździe, ona też, no powiedzmy sobie, może w 20% zależała od nas, a w 80% została podjęta przez jakieś gremia, o których ja też nie miałem zielonego pojęcia, prawda? Ktoś tam to zarządził, że ma mnie tutaj nie być, prawda? I tyle. No i tam, no i co? I trzeba się było temu w jakiś sposób podporządkować, no bo wyciągali nam dywan spod nóg. Więc jakby było to poczucie jakiegoś kompletnego ogłuszenia, które starałem się zrekompensować jakąś mrówczą pracą administracyjno-biurokratyczną, no bo to wszystko trzeba było załatwiać, prawda? Ja mieszkałem w Łodzi, a zatem trzeba było jeździć gdzieś tam do Warszawy, do jakichś ministerstw, chodzić do jakichś urzędów, stać w jakichś kolejkach, prawda? Wypełniać jakieś papiery, jakieś dokumenty, stawać tam przed gabinetami, gdzie zapadały właśnie te decyzje i tak dalej. I to minęło jak z bicza strzelił, bo to było zaledwie, no ja wiem, no kilka tygodni, kilkanaście tygodni może, prawda? No i już stałem tam na peronie na Dworcu Gdańskim. I już wsiadałem do tego pociągu, no tyle. Ale to jakby jak dzisiaj na to patrzę, to z perspektywy mojego w końcu jakiegoś tam długiego życia, to było jedno mgnienie, no to był tylko jeden taki rozbłysk, prawda? I to wszystko wywarło no, wpływ na moje życie fundamentalny. I tyle.
Znaczy to wtedy była tragedia, która się też wiązała, że... Ty jesteś, zdaje się, trochę starszy ode mnie.
Tak? Troszeczkę, tak. Bardzo mi przykro.
Ja miałem 19 lat wtedy, no więc to jak gdyby zawalił się świat dookoła. I to było, i to był wyjazd, właśnie zapytanie z tym powrotem, który kończy. Dzisiaj nie jest problem pojechać tam i nie jest problem wrócić i pojechać. A wtedy to było tak ostatecznie, to było tak na zawsze. To był ten straszny element, że tutaj zostaje dziewczyna, rodzice, jakieś resztki rodziny, które przeżyły Holokaust. Myśmy byli przecież tymi ludźmi, którzy nie mieli rodziny. Nie było babci, nie było ciotek, wujków. To były małe, jakby to były bardzo małe rodziny. I w tym momencie... No, taki ostateczny krok. Potem się okazało, że to nie był taki ostateczny. Że życie się trochę inaczej układało. A dzisiaj powrót, przyjazd, no to jest kwestia do Sztokholmu, gdzie niestety nasze dzieci wyjechały, bo myśmy wrócili całą rodziną, ale nie udało nam się ich zatrzymać. To trwa godzinę, 20 minut. Tam i z powrotem. To nie jest wielki krok.
Adam zakłada, że jesteśmy w Europie, w Unii i tak będziemy.
No tak. Tak, zakładam, że jesteśmy w Europie. To jest prawda. To się może zmienić.
A można się do takiej straty przygotować? Bo mówił pan o tej logistyce wyjazdu, którą trzeba i w której też można się zatracić, żeby nie myśleć o tym, że to jest na zawsze i że poza domem, dywanem, który wyciągają spod nóg, wyciągają też, czy niszczą, przerywają przyjaźnie relacje z bliskimi, z kolegami szkolnymi.
A co dzisiaj jest inaczej? Dzisiaj jest dokładnie to samo. No też mamy jakąś w sobie fatalistyczną niepewność, prawda, co się będzie działo. Ja mam taką przyjaciółkę w Szwajcarii i ona ma bardzo piękny dom, zresztą też z pochodzenia żydowskiego, Elfi. I ona, jej mąż był przemysłowcem, naftowcem i zrobił wielką fortunę w Wenezueli. I ona ma w domu bunkier przeciwatomowy. I w tym bunkrze przeciwatomowym nad brzegami jeziora Curskiego ma spiżarnię. No oczywiście można sobie taki bunkier zbudować i zgromadzić tam, prawda, żywność i lekturę na długie lata, no ale to jakby to nie jest życie, no tak jak zresztą w Szwajcarii, tam nie ma życia, no życie jest tu. Nie wiemy, no po prostu nie, do czegoś takiego się nie można przygotować, ale ja myślę, że samo jakby zjawisko emigracji to nie jest nic takiego nadzwyczajnego. Dlatego, że no, to jest banał w historii polskiej, bo w XIX wieku ludzie wyjeżdżali na emigrację. Chopin był na emigracji, Mickiewicz był na emigracji. No to cała emigracja, pokolenia, ja się wychowałem w wolnej Europie wśród pokolenia emigracyjnego, wojennego, a potem była emigracja Żydów tam w 50-tych latach, a potem 68, a potem emigracja Solidarności. To nie jest nic takiego strasznego, my to wiemy. Problem polega po prostu na tym, że ta emigracja roku 68 odbyła się w pewnych specyficznych okolicznościach. To jest problem, a nie, że tam emigracja jako taka, bo z tym to można żyć. Nie, tylko jak to się odbyło, z jakich powodów, prawda? Jaka była otoczka tego całego wydarzenia. To jest istotne i to sprawia, że to wydarzenie właśnie jest swoistą hańbą na honorze tego kraju, narodu, społeczeństwa, państwa, a głównie suwerena.
Tak, ja właśnie nie lubię słowa emigracja w tym konkretnym przypadku i dlatego na przykład poprzednio moją książkę nazywam Wygnani do raju, bo chodziło mi o to, że to nie jest ta emigracja, no jadę, bo myślę sobie w Ameryce będę lepiej zarabiać.
Jadę, bo chcę.
Jadę, bo chcę, tak, bo jest taka możliwość, otwierają się granice, a mogę pojechać i zarabiać. Nie, niektórzy ludzie, nie wszyscy, ale zdecydowana większość czuła się wypędzona. Adam chciał dodać.
Nie, bo ja chciałem to troszeczkę zrelatywizować. Znaczy, zgadzam się z tobą, że warunki były zupełnie wyjątkowe, ale jak spojrzymy na historię PRL-u, czy na przykład na historię partii, która tutaj dzisiaj rządzi, PiS-u, tam jest bardzo dużo zbieżności. Jednym z takich fenomenów jest, że jest konieczny wróg. Wróg jest elementem kreującym politykę, narzędziem mobilizacji, legitymizacji i w ogóle istnienia politycznego. Polska jest otoczona przez wrogów, zarówno jak za czasów PRL-u, jak i dzisiaj. I komunizm żył tym, że musiał mieć wroga. To byli AK-owcy w pewnym momencie, to byli, jak się nazywali ci, kułacy, wyleciało, wiek. Zawsze był jakiś wróg. I myśmy w tym społeczeństwie żyli, ja pamiętam siebie z lat 60., że ten, tak długo jak to mnie nie dotykało, jak ja nie byłem tym wrogiem, to było okej. Jest takie, na pewno znają państwo taka refleksja pastora ewangelika z Niemiec, okresu hitlerowskiego, który on opowiada właśnie o tym, że jak przyszli i zabierali komunistów, to mnie to nie dotyczyło, nie było. Słucham?
Niemeler.
Tak. Jak przyszli i zabierali działaczy związkowych, to mnie to nie dotyczyło. ja sobie żyłem, potem zabierali Żydów, ja nie jestem Żydem. To mnie, to też nie doczytało. Jak przyszli zabrać mnie, to już nikt nie protestował, bo już nie było nikogo. I to w pewnym sensie, żeby zobaczyć swoje losy, zarówno wtedy, jak i dzisiejszą antysemicką kampanię, która tutaj jest, w takim ciągu szukania wrogów. Myśmy wtedy byli wrogiem, dzisiaj jesteśmy wrogiem. Jednym w całym szeregu, że to się na nas odbiło w sposób straszny wtedy i że formy były okropne, zgadzam się absolutnie.
To ja mogę jeszcze coś nawiążę. Adam, ja powiedział taką historię, która jest w książce, ale opowiem ją. Jak mówi, to jest jedno z tych wspomnień, których się bardzo, bardzo wstydzi. To chodzi o rok 1936, kiedy była rocznica tysiąclecia Chrztu Polski, obchodzona w kraju ucznie pod inną zresztą nazwą, tak? A oni mieli takie radio, tak, jako tysiąclecie. Mieli, nie wiem, Daszkiewicz miał to radio, czy Stefan Daszkiewicz miał takie radio, że mogli słuchać to, co mówi milicja. Nie policja, milicja. No i słyszeli nagle, jak milicja mówi tak, że na ulicy takiej i takiej pod takim, że zbiera się czarny. Czarny, no wiadomo. No to oni pędzili właśnie z kolegami zobaczyć, co będzie. A tam milicja, rozpędzała orsza, procesję. Po czym słyszeli, że gdzieś indziej znowu będzie. No znów lecieli, jak na taki spektakl. I mówi wtedy, właśnie jego to nie dotyczyło. Jakaś procesja idzie, milicja ją rozpędza. Oni patrzyli jak na spektakl. Mówi, a 2 lata później policja ich rozpędzała, milicja ich rozpędzała i inni patrzy jak na spektakl. No tak to trochę jest. No. Jak nas nie dotyczy, to nie bierzemy do siebie, nie chcemy brać udziału w tym.
A kiedy panowie się dowiedzieli o tym, że należą do tej samej grupy, która jest po raz kolejny typowana i określana jako wrogowie? Bo to, co też w rozmowach w całym tym tomie pobrzmiewa, to różny stan świadomości w rodzinach i też różny stopień rozmawiania w rodzinach o żydostwie i o przodkach i o tym, co się działo z rodzicami czy z dziadkami w czasie wojny.
A nie, to mam tutaj. Kiedy po wojnie ojca wsadzili do aresztu śledczego, on siedział w jednej celi w Łodzi, w areszcie śledczym przy ulicy Sienkiewicza, tam teraz jest komenda miejska chyba. Milicja, jak mi samochód ukradli w 1994 roku, przyjechałem na koncert, mój brat miał koncert w Filharmonii, zaparkowałem samochód, w przerwie jeszcze był, ale po przerwie już go nie było. Obecna tutaj na sali profesorowa Siemkowa, która przyjechała na ten koncert, powiedziała: Janusz, coś ty zrobił! Nie, samochód mi ukradli, ale kolor mi się nie podobał. I otóż, kiedy ojca wsadzili, to wyrzucili nas jednocześnie z mieszkania. I myśmy się wtedy przenieśli na ulicę Narutowicza numer 32. Tam były warunki bardzo, bardzo trudne, ale pod nami mieszkała rodzina państwa Mellhändlerów, którzy przyjechali ze wschodu w ramach tej repatriacji. Pan Mellhändler był krawcem, a jego żona Dora prowadziła gospodarstwo i mieli córkę, która miała na imię Stella. I to było jakby to zupełnie żywcem przeniesiony sztetl taki na ulicę Narutowicza 32. Ja tam przychodziłem, ponieważ ze Stellą byliśmy w jednym wieku, to żeśmy się bawili. A naprzeciwko z kolei mieszkała jedna z rodziny dawnych właścicieli tego budynku, pani Teitelbaumowa. Zresztą później też wyemigrowali do Danii. No i dla mnie to było jakby zupełnie normalne, że obserwowałem taką multikulturową mieszankę, prawda? I to bardzo kolorowe, on miał już lekką sklerozę, siedział na stole w kucki i szył. Nie miał maszyny, ale szył wszystko ręką. Pan Mellhändler, jego wysyłała, był pantoflarzem, jego wysyłała zawsze na zakupy, a on zapominał, co miał kupić. Potem stał na podwórku i krzyczał: Dora! Dora! A ona mu w koszyku spuszczała w dół z drugiego piętra kartkę, co miał napisać. No i w pewnym momencie Merchendlerowie zniknęli, bo wyjechali do Stanów Zjednoczonych. A później pojawiały się ludzie, którzy z tych kolejnych wyjazdów ze Związku Radzieckiego z dziećmi tam też w tej kamienicy i w okolicach się pojawiali. No i te dzieci były inne jakieś. Myśmy się z nimi co prawda bawili, ale to były dzieci inne i wtedy dosłyszało się zupełnie wyraźnie tę pogardę taką. Żydek, 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 ty Żydek. No, czy to wszystko odpowiedziałam na pytanie?
No, zupełnie nie, ale...
ale to Adam dopowie.
No ja mam inną historię.
Działa to? Działa.
Bo to, że jestem Żydem, to wiedziałem od początku. A co to znaczy, to do dzisiaj nie wiem w sumie. Co się bierze jak gdyby z wielu elementów. Moi rodzice już byli tą generacją, która zerwała z tradycją. Do tego stopnia, że ojciec mi opowiadał, bardzo mało opowiadał o tym, co było przed wojną, to ze znajomymi, jak rozmawiam, to było we wszystkich rodzinach, się po prostu się nie opowiadało.
Tak, to jest taki łącznik wszystkich.
To było takie wymazane, że ja na przykład z ojcem byłem 20 razy w Krakowie, on był z Krakowa i jemu nigdy nie wpadło na myśl, żeby mnie wziąć i pokazać, tutaj mieszkał dziadek, tutaj ja mieszkałem z mamą. To po prostu nie istniało. Identycznie było jak gdyby u mamy. Ale z tych historii, tuż przed śmiercią zaczęliśmy rozmawiać, przed jego śmiercią, to opowiada mi o takich scenach takiej rewolty wobec tego tradycyjnego żydowskiego społeczeństwa, że na Jom Kippur, to jest najbardziej święty dzień Żydów, on jeszcze paru młodzieniaszków w wieku 15-16 lat stawali przed synagogą i jedli kiełbasę wieprzową. Ja mówię, dlaczego to robiłeś? Przecież to... A żeby ich obudzić z zabobonów średniowiecza. To jak gdyby rezultatem tego było, że myśmy w domu nie mieli nic. Ani tych zabobonów średniowiecza, ani choinki, nic. Żadnej historii, żadnej opowieści w tył. Więc tak wiedzieliśmy, ja też wiedziałem, że jestem Żydem, ale co to oznaczało? Taki szok, który przeżyłem, to jak zobaczyłem tych Żydów ze Śląska, ale to już w Szwecji. Pierwszy raz, jak oni też emigrowali bardzo dużo. Jak oni opowiadali o tych swoich krawcach, o spółdzielniach, które czapki robiły, no to był kompletnie inny świat. Zupełnie. I oni by na pewno zupełnie inaczej odpowiedzieli na to pytanie.
Ja jeszcze dopowiem, bo rzeczywiście uzmysłowiłaś mi, że nie odpowiedziałam na pytanie. Otóż to było tak, że kiedy mój ojciec razem z moją mamą wyszli tam z tego lasu, gdzie się ukrywali, gdzie przetrwali w tym obozie rodzinnym braci Bielskich w Puszczy Nalibockiej, no postanowili wziąć ślub. No ale nie mieli, przecież moja matka nie miała kompletnie żadnych dokumentów, żadnych papierów, bo w międzyczasie to miasteczko znalazło się po drugiej stronie granicy, wojna się skończyła. W związku z czym ojciec pojechał gdzieś tam do urzędu powiatowego spod Płock, skąd rodzina ojca pochodziła, no i tam wyrobił metrykę. I przy okazji z mojego dziadka Chaima zrobił Jakuba, a z mojej matki Estery zrobił Elżbietę. No i teraz oczywiście można zadać fundamentalne pytanie, po co on to zrobił? Dlaczego on to zrobił? No i to wydaje mi się, że jest pytanie kompletnie retoryczne, ale ono też jakby zawisło jak jakiś ciężki omen nad całym moim życiem, dlatego że naszym życiem, życiem mojej rodziny, brata, bo kiedy mama w końcu zmarła w Kopenhadze, to myśmy naprawdę nie wiedzieli, co napisać na jej grobie, na tym kamieniu.
I co panowie wybrali?
Uznaliśmy, że skoro przez całe życie funkcjonowała jako Elżbieta, to już niech tak zostanie. Ale ona była szalenie dumna ze swojego pochodzenia. pochodziła z bardzo dobrej rodziny. Mówiła świetnie jidysz, oczywiście pisała też jidysz, korespondowała ze swoją rodziną, która przed wojną już wyjechała z Polski wyłącznie w jidysz i wszyscy ci tam ocaleńcy, którzy od czasu do czasu przychodzili do nas w odwiedziny, no to oczywiście mówiła wyłącznie jidysz. Także ona tego nie ukrywała, chociaż tak jak Adam mówił, ona nigdy nie opowiadała. Nawet kiedy pojechaliśmy tam do tego Mira i zobaczyliśmy te masowe groby, gdzie cała ta rodzina leży, wtedy też nic nie mówiła.
Ale chciała, żebyście to miejsce zobaczyli.
Tak.
Bo to, co też przewija się przez wszystkie te rozmowy, to fakt, że o ile dla większości rozmówców wyjazd był szansą i wyjazd paradoksalnie najpierw odebrał, ale później bardzo dużo dał, to dla rodziców to często było przecięcie. Oni byli ani tu, ani tam, a często bardzo nie byli tam. To znaczy z różnych wysokich, ważnych, albo przynajmniej bardzo przez siebie wybranych i poprowadzonych ścieżek życiowych trafili w miejsca, w których gaśli. Znaczy w miejsca, które w dużej mierze, mimo że czy w Szwecji, czy w Danii, czy w Izraelu starano się na tyle, na ile te państwa przyjmujące mogły to zrobić, zapewnić im godne warunki życia, to mimo wszystko to przeszczepienie się nie powiodło.
Tak, no to trzeba to bardzo wyraźnie rozdzielić. Jak mówimy o skutkach emigracji, ona kompletnie inna jest dla ludzi, którzy wyjeżdżali mając kilkanaście czy dwadzieścia lat, jak Janusz i Adam. A zupełnie innym było dla ich rodziców. Niektórzy z tych rodziców odnaleźli się tam, gdzie pojechali, ale to jednak to było trochę na tej zasadzie właśnie jak chociażby w Sztokholmie, która bardzo Szwecja się jednak otworzyła dla tej emigracji i miała całe programy dla starszych ludzi, żeby się tam odnaleźli, to mimo wszystko to było coś takiego, że oni się lubili ten kraj, bo on dawał stabilizację, dawał jakąś pewne bezpieczeństwo, mieli jakąś pracę często znacznie poniżej swoich możliwości intelektualnych i zawodowych, jakie mieli w Polsce, nauczyli się języka i trzymali się w swoim gronie. Ale to jednak rzadkość. Bardzo wielu z nich, nawet jak o tym nie mówiło dzieciom, to wychodziło właśnie. Ja tu nawet opowiedziałam ostatnio Januszowi tą historię takiej mojej znajomej, która nie była z Warszawy, wyjechali z małego miasta, jako jedyni Żydzi z tego miasta wyjechali, ojciec był lekarzem. Wyjechali też do Szwecji, do małego miasteczka, gdzie byli jedynymi Żydami z Polski, którzy tam się osiedlili. On nawet dostał dobrą pracę też jako lekarz. Ale kiedy dzieci poszły na studia, a żona zmarła, to ten pan popełnił samobójstwo. Ona powiedziała, uświadomiła sobie wtedy, jak straszliwie oni byli samotni i nieszczęśliwi. Oni z nikim nie nawiązali relacji w tej Szwecji. Mimo, że uważali, że dobrze robią dla dziecka, dla dzieci, bo mieli dwoje dzieci. Ale jak te dzieci wyjechały do dużego miasta i wiadomo było, że nie wrócą do tego pipidówka już, no to on właśnie popełnił samobójstwo. Natomiast Michał Sobelman, którego tutaj z nami nie ma, ja go pytam, a jego, on wyjechał, bo ojciec jego sobie życzył tego wyjazdu. Ojciec się potwornie bał.
Najmłodszych rozmówców.
No tak, on miał 16 lat, nie miał nic do gadania, matki nie było, bo nie żyła. Był ojciec, nie było żadnej rodziny i ojciec uważał, że jak ja umrę, ojciec był znacznie starszym człowiekiem, jak ja umrę, to mówi, tu nikogo nie masz, nikt się tobą nie zaopiekuje. A słyszał, bo tam przychodzili znajomi jego jeszcze właśnie z okresu wojny, z Auschwitz, z którym siedział w obozie, że podobno na Mazurach mają otworzyć obozy koncentracyjne dla tych, co nie wyjadą. I on się strasznie bał. A jak potem pytałam, jak ten ojciec sobie poradził w Izraelu, to on powiedział, mój ojciec był jednym wielkim chodzącym nieszczęściem, jedną żywą raną, człowiekiem, który codziennie żałował, że jeszcze żyje. Mimo, że pracował, dostał pracę i pracował bardzo długo, dużo, bo pojechał tam właśnie jako emeryt, a dostał pracę, a jednak on tak widzi swojego ojca, jako jedno wielkie chodzące nieszczęście. Więc rzeczywiście No, to starsze pokolenie kompletnie inaczej to odebrało niż ci młodzi, dla których, którzy po pierwsze mają większą zdolność adaptacji, po drugie poszli tam na studia, poznali często partnerów z tego nowego społeczeństwa, wchodzili w to społeczeństwo, nauczyli się języka lepiej i po prostu też mogli patrzeć na to trochę jak na przygodę. Mimo wszystko w którymś tam momencie to się zaczęła robić jakaś przygoda, coś innego. Tyle ja mam.
Właśnie o ten moment rozpoczynania tej, jak powiedziałaś, przygody, tego nowego życia chciałam zapytać. I przygotowując się do spotkania, trafiłam na taki fragment eseju Grzegorza Jankowicza Sztuka tracenia i chciałabym trzy zdania przeczytać. Kim jest człowiek, który z przymusu lub z wyboru żyje między różnymi krajami i narodami, który na co dzień posługuje się kilkoma językami, tworząc za pomocą każdego z nich obraz, z nich inny obraz samego siebie i otaczającej go rzeczywistości? Gdzie znajdują się granice jego domostwa? Co stanowi obiekt jego pragnień i cel jego dążeń? W jaki sposób kształtuje relacje z innymi, podobnymi sobie, członkami diaspory, ale też z ludźmi, którzy nie utracili poczucia przynależności? Czy krocząc od lat ścieżką wygnania, choćby dobrowolnego, można skutecznie korzystać z kulturowych narzędzi, dzięki którym powołujemy do istnienia różne formy życia w chwilach kryzysu, dla pokrzepienia nazywane czasem tożsamościami? Kiedy przeczytałam ten fragment i myślałam o tym pierwszym domu, który mamy tożsamościowo, o języku i o wielu, w przypadku niektórych rozmówców, kilkukrotnej zmianie jednego świata, jednego kodu kulturowego i języka na kolejne i na kolejne, to zastanawiałam się, w którym momencie nadal to, co nas otacza, możemy nazwać w pełni domem, to miejsce, w którym jesteśmy. Kiedy te miejsca, do których panowie trafili, stawały się domem? Czy stały się domem?
Ja tylko powiem, że Jasia Helander powiedziała: dom noszę w sobie. Tam, gdzie jestem, tam jest mój dom.
Jest, trudno mi się zidentyfikować z tym, co pani tam przeczytała, bo domów się ma wiele w trakcie swojego życia i to właśnie identyfikacja tej przynależności, gdzie jesteśmy. Opowiem o mojej najmłodszej córce parę słów. Mama Szwedka, ja ojciec, zresztą siedzi tutaj. W wieku 10 lat podejmujemy za nią decyzję wyjazdu do Polski. Ona nie ma dużo do powiedzenia. Ląduje w polskiej szkole. Żeby nie straciła kontaktu ze Szwecją, bardzo dla nas ważne, wysyłamy ją na kolonie do Szwecji. Szwecja jest kraj, gdzie nie ma kolonii, ale tam są kolonie żydowskie, organizowane przez jednego takiego organizatora. On jest z Wałbrzyka chyba, emigracja 60. Skąd on jest? Okej, z Bytomia, przepraszam. I wysyłamy je tam i tam się nagle zakochuje w chłopaku, który jest z Danii. Ona ma wtedy 15 lat, którego mama jest z ulicy Belwederskiej z Warszawy, a ojciec jest Duńczykiem. Ona tutaj przyjeżdża, robi maturę, taka miłość na odległość. Po maturze decyduje się na powrót do Szwecji. No i jako ta Szwedka, Żydówka, Polka staje się jak gdyby częściowo Dunką. I ona mówi, że jak ktoś się pyta, skąd ty jesteś, bo oni rozpoznają natychmiast, że ma szwedzki akcent w Danii. To ona mówi: masz czas, chcesz usiąść, to ci opowiem. To nie jest takie, to są sprawy jak gdyby niewykluczające się. Jak ja mówiłem to i tu, i tam, to ja mówię i jeszcze wiele innych rzeczy. Dom się nosi ze sobą. Jak się przeprowadzamy do innego miasta, to jest też olbrzymia zmiana. Przeprowadzamy się do innej dzielnicy, to jest też olbrzymia zmiana. Ja nie chcę mówić, że 68 rok to była przeprowadzka do innego miasta. to było właśnie ten brak możliwości powrotu i ta jednostronność tej decyzji była oczywiście okropna. Ale bardzo szybko, to nie był zły kraj. Można było znacznie gorzej wylądować niż w Szwecji roku 68, gdzie się zjeżdżały delegacje z całego świata studiować ten wspaniały szwedzki model. Dzisiaj jest troszkę inaczej, ale wtedy to było wiodące. I mogliśmy nagle to ich zaopiekowanie, jak gdyby to nie było w zasadzie nic innego, że myśmy dostali te same prawa co obywatele socjalne. Tak wszystkich traktowano. To nie było jakiś specjalny program dla Żydów z Polski. Oni tak po prostu traktowali ludzi. I to było fantastycznie przyjemne. I to było takie bardzo wciągające. Ja pamiętam, jak się żyło w Polsce końca lat 60., to człowiek wiedział, że jak coś wychodzi z rządu, to jest tylko na gorzej. Jest na przykład reforma cen, to tanieją lokomotywy, a drożeje mięso. Czyli że cały czas było coś, co było jak gdyby gorsze, gorsze, gorsze. I nagle się przyjeżdża do kraju. Ja pamiętam, że nagle jest reforma dentystyki. Nie było demonstracji, nie było tłumu. Nagle rząd reformuje i robi dentystykę za darmo dla ludzi. Szok. Po prostu szok. I takich reform, że ten rząd, że to państwo dba o obywatela, było kompletnym szokiem, jak się stąd przyjeżdżało, bo tutaj było wiadomo, że może być tylko gorzej. I to było bardzo przyjemne, to wciągało studia od razu, tam się dużo działo. 68 rok to nie był tylko polski fenomen. Jak ja chodziłem na kursy szwedzkiego, to najwięcej było dezerterów amerykańskich z Wietnamu. Szwecja była krajem, którym dawała im analizy. Myśmy siedzieli i porównywali nasze doświadczenia. Ja w ogóle oczy otwierałem, że była taka wojna w Wietnamie, bo tutaj mówiono tyle o tej wojnie w Wietnamie, że założyłem, że jej w ogóle nie ma. A nagle ci dezerterzy opowiadają, co się tam dzieje. No to był szok absolutny. I to było wielkie otwarcie trochę zza ścianka na wielki świat.
To są strasznie trudne pytania. No dlatego, że człowiek jak rano wstaje, to nie wiem, smaruje sobie bułkę, a potem ma coś tam do załatwienia i tak na dobrą sprawę, kto się nad tym zastanawia, prawda, tak na co dzień, jaka jest jego tożsamość, albo czy jest dom, czy go nie ma. Może zaczyna się zastanawiać dopiero wtedy, kiedy okoliczności go do tego zmuszają. No, wydaje mi się, że właśnie tym takim zwrotnym, taką zwrotną chwilą to był ten marzec 68 roku, kiedy okoliczności po prostu zmusiły mnie i wielu innych mnie podobnych, żeby się zastanowić, kim właściwie jestem. Ale to pytanie, czy raczej odpowiedź na to pytanie, to trzeba mieć w sobie, bo tylko ludzie małego charakteru, małej wiary albo w ogóle bez charakteru pozwalają na to, żeby ktoś inny definiował ich tożsamość. Ja na to nie pozwalam i tę decyzję podjąłem absolutnie suwerennie, sami dla siebie i nie mam najmniejszych wątpliwości, że ja jestem Polakiem. Dość specyficznym, trochę ciekawszym. Jakimś takim trochę może dziwnym. Ale jeszcze raz powtórzę, mogą mnie pocałować. Bo ja sam dla siebie już taką decyzję podjąłem. I nawet gdyby, jak tutaj Krystyna kracze bezustannie, bo ona jest pesymistką potworną, nawet gdyby, nie wiem, okoliczności zmusiły nas do tego, żeby znowu pakować walizy, to koniec wasz bliski, pakujcie walizki. Pamiętasz to? Koniec wasz bliski, pakujcie walizki. To absolutnie nic w tym nie zmieni. No nic. Ja mówię, tak jak wielu tych emigrantów, mówię kilkoma językami, zupełnie przyzwoicie. i potrafię się w tamtym świecie poruszać, no ale nie ma najmniejszej wątpliwości, że najlepiej czuję się w mojej leśniczówce w Świętokrzyskiem.
Ale powiedział pan też w rozmowie, mam pełną świadomość faktu, że jest to kraj i społeczeństwo głęboko straumatyzowane i że relikty antysemityzmu całej tej niesławnej tradycji są tutaj niesłychanie żywe. Antysemityzm jest chorobą psychiczną Polaków, nigdy nie steterapeutyzowaną. Więc pani Krystyno, od pesymizmu się odżegnuję. Ja jak najbardziej w tej grupie fatalistów się sytuuję. I chciałabym zapytać to, jaką pan zaleca terapię dla tych, którzy... Na razie jesteśmy na etapie, niech nas pocałują w cztery litery, ale miejmy nadzieję, że niedługo będzie taki moment, kiedy to, co najgorsze, się skończy, ale trzeba będzie zacząć po raz kolejny wykonywać pracę u podstaw.
No ja mam nadzieję, że kiedyś ktoś zacznie to wykonywać. No cóż, no kiedyś... No, ja nie jestem pesymistą. Ja nie jestem pesymistą, dlatego że ja w dalszym ciągu widzę wokół siebie mnóstwo ludzi, którzy nie postradali zmysłów i którzy myślą pozytywnie i którzy nie poddają się jakimś tym miazmatom, które wydobywają się z tej pisowskiej kanalizacji. Jest to obrzydliwe. Ja raczej wolę miłe zapachy, jakieś dobre perfumy albo dobry alkohol, który ładnie pachnie. Po co ja mam wąchać te smrody? Do czego mi to jest potrzebne? Ja w ogóle nie uznaję tych ludzi za jakichkolwiek partnerów, ani w sensie politycznym, ani w sensie intelektualnym. To jest dla mnie coś, co wydobyło się gdzieś spod kamienia, pod którym się działo przez dłuższy czas, no ale ten kamień był, on jest obecny. Mało tego, ten kamień jest fundamentem. To na tym kamieniu cała ta budowla spoczywa, prawda? No i z tym trzeba żyć. No co można z tym zrobić? No nic. No, jeżeli się dowiaduje, że 20-kilka% społeczeństwa w dalszym ciągu wierzy, że Żydzi przerabiają dzieci chrześcijańskie na mace, no to co z tym można zrobić? No. Przerabiali. No dobrze, no, ale jaka jest różnica pomiędzy wybuchem smoleńskim a Żydami na mace? No nie ma żadnej, kompletnie żadnej. No, jeżeli ktoś wierzy w to, że nie wiem, że Chrystus pojawia się na korze albo na jakimś tam szybie brudnej, no to uwierzy również i w to. No, nic się na to nie poradzi. No.
Dobrze, ale to ja jednak... Moment.
Optymistycznie.
Ja chciałam tylko powiedzieć, że Janusz, no byłeś w Niemczech, tyle lat mieszkałeś i widziałeś, jak Niemcy rozprawiali się ze swoją traumą, tak? Hitleryzmu, faszyzmu. I rozmawialiśmy o tym przecież. Powiedziałeś, że zapomnienie, udawanie, że czegoś nie ma, przykrywanie tego kocykiem nic nie da. Jeżeli chcemy się uporać, bo takie było pytanie z tym naszym antysemityzmem, ja go kiedyś użyłam słowa, że genetycznie jesteśmy skażeni. Tereska Bogucka, którą widzę, powiedziała mi, nie lubię takich słów, nie ma genetycznego skażenia. Okej, więc nie ma genetycznego skażenia, ale jesteśmy skażeni jakimś antysemityzmem i jak się z tym rozprawić? To może właśnie myślałam, że powiesz coś takiego, co zrobili Niemcy. Jak oni sobie poradzili?
Ale Krystyna, przecież tutaj zrobiono nieskończenie wiele, naprawdę. No nieskończenie wiele zrobiono w sensie odkopania źródeł, w sensie pokazania... Pokazania, antysemityzm został rozebrany do naga, mało tego, został rozebrany do kościotrupa. Wiadomo, co to jest. I się ukazało kilometry regałów w bibliotekach, ludzie napisali mnóstwo rzeczy, książek, cała kinematografia się wokół tego kręci.
Dlaczego mamy wybuch teraz w marcu? Dlaczego?
Dlaczego? Dlatego, że po prostu mamy do czynienia z jakimś kompletnym kretynizmem tych ludzi, którzy, no przecież to są idioci. No przecież to są kretyni, no wystarczy spojrzeć na te ryje. Ja przestałem oglądać telewizję nie dlatego, że nie chcę słyszeć, co oni mówią. Ja nie mogę patrzeć na te głupie ryje.
Ale poza tymi, którzy krzyczą, są też ci, którzy, tak jak mówił pan Adam, nie reagują na tych, którzy
krzyczą. Jest tak zwane społeczeństwo, o to chodzi.
Nie, bo wiesz, te ryje mówią to samo od 25 lat, to się nic nie zmieniło. Problem jest, że 40% tego kraju ich słucha i im wierzy. To jest problem. Dwie takie refleksje, że... Ta identyfikacja narodowa, która jest, czy etniczna, w Europie mamy jej coraz mniej. Opowiem inną anegdotę, ja lubię autentyczną. Mamy dwóch wnuków, jeden sobie złamał nogę, mieszkają w Sztokholmie. Córka nie miała co z nimi zrobić, no to wysłała go tutaj, żeby się babcia nim zajmowała. W trakcie, jak mu ta noga się zrasta. I poszliśmy do cukierni tutaj. I w cukierni sprzedawał Murzyn. I nagle mój wnuk łapie mnie za rękę i mówi, dziadku, zobacz, Szwed! To może być śmieszne, ale to jak gdyby odzwierciedla niesamowite zmiany, które nastały w całej Europie. W tej chwili w Szwecji 24% społeczeństwa jest albo urodzonym poza Szwecją, albo ich dzieci, co czwarty obywatel kraju. Jak się jedzie metrem w Sztokholmie, to wszystkie kolory tęczy. Czy jak się wchodzi do szpitala, a coś wiem o tym, bo eksportujemy lekarzy, to są wszystkie kolory tęczy lekarzy i pielęgniarek we wszystkich szpitali. Ta identyfikacja jest strasznie polska, cały ten problem. Wiemy historyczne wytłumaczenia, wiemy, wszystko to znamy. Niemniej jest to bardzo przykre żyć w społeczeństwie, które jest tak jak gdyby jedno monoetniczne, mononarodowe i Polska strasznie traci na tym. To jest jak gdyby jedna refleksja. Druga refleksja jest, że ja bym nie był też za optymistą, bo to jest, ja lubię wielokulturowość, co wynika z tego, że mamy ruch jakiegoś odwrotu i to nie jest tylko Polska. Żeby to była tylko Polska, to byłby najmniejszy problem. To nie jest problem izolowany. Mamy dzisiaj olbrzymie nacjonalistyczne ruchy w całej Europie. Teraz Włochy ostatnio, Austria, Francja. To jest oczywiście strasznie zróżnicowane społeczeństwo, no bo wiemy, że Front Narodowy w Paryżu dostał poniżej 10% głosów, czyli też są, jak gdyby to zróżnicowanie polityczne jest jak gdyby olbrzymie, jest jakiś rykoszet w stosunku do tego, co było i to jest bardzo niepokojące. A Polska jak gdyby żyje trochę swoim życiem cały czas obok w pewnym sensie.
I to się podoba.
Ale gdybyśmy chcieli być może karkołomną misję rozpocząć, takiego szkicu, jak ta terapia mogłaby się zacząć, to myślę sobie, że włączenie w nią tego panów doświadczenia, to znaczy opowiadanie, jakie konsekwencje ma typowanie wroga, określanie wroga, nie tylko w skali, która być może wielu pokoleniom, które wojnę znają tylko z filmów, też tych filmów o bohaterskich chłopcach z lasu, bardzo przygodowo opisujących wojnę właśnie jako przygodę, a nie jako dramat, traumę i cierpienie, to może gdyby zacząć im opowiadać w szkole i im opowiadać w takich miejscach jak to, ale nie tylko to, tylko również w Żaganiu, czy w Szczekocinach, czy w Policach o tym, jakie konsekwencje dla panów rodzin, dla rodzin pozostałych rozmówców miało to typowanie wroga i to wyciąganie wroga, szczucie na wroga, bez względu na to, czy jest on uchodźcą, którego tutaj nie ma, bo taką politykę prowadzi nasz kraj, czy Żyda, który tym wrogiem dyżurnym jest co kilka dekad, to być może od takiej lekcji historii moglibyśmy zacząć. I chciałabym panów poprosić o taki wstęp do opowiadania dzieciom w szkole o tym, co najtrudniejszego, co najbardziej dramatycznego wydarzyło się w konsekwencji marca w pana życiu. Może takie opowiadanie byłoby wstępem do tej terapii.
Ja myślę, że to jest nawet głębsze, że to nawet nie chodzi o Żydów. To chodzi o nauczanie, bo żaden z tych rządów po 1989 roku, pomimo że były gesty, Kwaśniewski pojechał do Jedwabnego, było wiele takich różnych gestów. Czy nawet Lech Kaczyński stał przy gwiaździe z Chanuka w tym. Ale to jest jak gdyby jedna rzecz. Druga rzecz to jest dogłębna rewizja oglądania siebie samego i otoczenia. Znowu wam, ja w szkole byłem bardzo dawno w głębokim PRL-u, ale ta córka, o której opowiadałem, była w wolnej Polsce. Uczyła się z polskich książek historii, a szczególnie interesował ją z ewidentnych przyczyn potop szwedzki. I ona przychodzi i mówi, ja nic nie rozumiem, ona mówi. Bo się uczy tego potopu. Wszystkie te bitwy wygrywają Polacy, a ona patrzy na mapę, a to jest coraz bardziej na południe są te bitwy. Że coś jej tutaj nie grało. Ale już nawet przy nauczaniu potopu, ja już nie mówię o Sienkiewiczu, no, który jak gdyby ta strzykawka Sienkiewicza jest porażająca do dzisiaj. Ale spojrzeć inaczej na siebie samego, spojrzeć inaczej na otoczenie. Żydzi są oczywiście ważnym elementem i to muzeum, w którym jesteśmy, robi kolosalną pracę w tym. Chociaż jak zobaczymy, jest takie ciekawe badanie, co turyści oglądają w Warszawie, to turyści zagraniczni to Muzeum Poliny jest numer 2, a dla turystów krajowych nie mieści się w pierwszej 15. To jest też do zastanowienia, jak się bada. Ale to jest głębokie przebudowanie jak gdyby świadomości. Wszystkiego, poczynając od Piastów. Nie cała historia świata kręciła się wokół książąt mazowieckich, wokół itp. itd. I to trzeba absolutnie przerobić, inaczej to jest niemożliwe. I musi być taka siła polityczna, która by to chciała przeprowadzić. A jak się rozglądam po tej opozycji, to ja ich nie widzę. Przecież głosowanie w sprawie IPN to... Ile było posłów przeciwko na palcach jednej ręki? Pięciu na palcach jednej ręki. A gdzie oni byli? Gdzie była ta cała reszta? Bała się. Oni się bali. Oni wiedzieli, o co chodzi, ale się bali, że ich oskarżą.
To może państwo włączą się w projekt terapii albo dołączą i zadadzą jakieś pytanie, bo na pewno takie się pojawiły. Wiem, że ktoś z wolontariuszy powinien tutaj być, żeby przechwycić ode mnie mikrofon.
Po marcu wyjechało ze 2 miliony Polaków, wypędzonych tutaj biedą, nędzą i niezgodą własną. Wiesz, Polacy prędzej czy później się pozabijają. Kot z pisuarem i tu przyjdą. Ja wróciłem po 10 lat po marcu wyjechałem. Tam tych marcowców też tam spotykałem w Chicago ze 2-3. Ale w każdym bądź razie, przecież ja tu wróciłem niby do swojego kraju. Na początek mi ukradli 2 miliony, bo bank położyli, tak? I tak się dzieje na każdym kroku. Oni wspierają Ukrainę. Morawiecki zapowiedział, że on chce Ukraińców w Polsce, a Polacy won. A co powiedziała mi Kopacz? Kopacz po coś tu wraca? Polska nie dla Polaków. Polska dla Ukraińców, dla banderowców. Polska przede wszystkim dla Rizunów.
Polska dla tych, którzy chcą tu być. Powinni. No my wszyscy chcemy tu być. Dziękuję. Czy tutaj widzę panią, która...
Można?
Tutaj, nie wiem, tak? Tak? Czy tutaj, tak?
czy można. Chciałem podziękować za książkę, znakomicie napisana. No niestety trudno ją kupić. Dzisiaj pojechałem aż na Skorosze.
Ale za drzwiami, za węglem.
No, ale no teraz, ale ja mówię wcześniej. Do Empiku i kupiłem. Ja tylko zdążyłem przejrzeć jeszcze jedną i drugą. Tą, którą mam, i tę o Szwedach. W cudzysłowie o Szwedach. Ale ja mam takie pytanie właśnie do pani Narpie, bo właściwie tutaj pan Adam wspominał, że tam spotyka ludzi z Wałbrzycha, z innych miejscowości, natomiast w pani książkach to właściwie są ludzie z elity pewnej. Nie ma tych zwykłych krawców, szewców ze Śląska, którzy też wyjechali. I o tych nie, no takich jak na przykład pani Sabina, która tutaj tydzień była temu, no dziewczyna zwykłych jakichś tam rzemieślników, prawda? Pani opisuje jedno właściwe dzieci elity, czy warszawskiej, czy łódzkiej. No, może dokończę, dobrze, to później. Natomiast ja mam do pana, Adama szczególnie takie pytanie. Jak pan sądzi, bo pan wspominał o studiach w Szwecji, że tak dobrze państwa przyjęli i zrobi, i właściwie ci wszyscy, którzy są opisani w tej książkach pani Krystyny, zrobili jakąś karierę na Zachodzie, prawda? Jakiś osiągnęli sukces. Większy czy większy, ale jednak sukces. Czy jak pan sądzi po latach, czy gdybyście państwo, pomijając wszelką fakt, no, że to było absolutnie dopuszczalne, gdybyście państwo zostali w kraju jednak, albo nie byłoby tego marca, to czy byście państwo osiągnęli sukces tego rodzaju, tej klasy, tej wielkości, prawda? Bo chyba mi się wydaje, że byłoby trudniej, że nie, mimo tych możliwości intelektualnych innych byłoby gorzej. Znaczy ja to wiem akurat po swojej rodzinie, która wyjechała trochę później do Stanów i no, mówią do tej pory, że gdyby zostali tutaj w Polsce, to by nigdy tego nie osiągnęli. No jest różnica poziomów kulturowych, prawda, wszelkiego rodzaju.
Ale proszę nie przeszkadzać.
Znaczy ja nie chcę odpowiadać za Krystynę, ja rozumiem, że ty odpowiesz. Ja myślę, że gdybym został w Szwecji, to bym nigdy nie osiągnął takiego sukcesu. Czyli w tym sensie powrót do Polski było to window of opportunity. Przyczyną też, że ja przyjechałem, to oczywiście zawsze jest bieg okoliczności. To nie jest tak, że człowiek mówi, no dzisiaj wyjeżdżam. W 68 tak, to była decyzja jednoznaczna. Powrót był znacznie bardziej skomplikowany w sensie tym świadomościowym. Ja wyjechałem głównie dlatego, że bardzo się zrobiła nieprzyjemna dla mnie sytuacja, bo komuniści upadli. Może to być absurdalnie, ale ja pisałem na Uniwersytecie w Sztokholmie pracę z Solidarności roku 80-81. I w 89 roku upadł komunizm. Ja sobie nagle zdałem sprawę, że ja wpadłem w problemy z tą książką. I poszedłem do mojego starego profesora i mu mówię, jak jest. Wszystkie archiwa są otwarte. On tak spojrzał na mnie. I mówi, no my jesteśmy uczciwi. Nie może być tak, że ty będziesz bronił pracy i ktoś ci zarzuci, że znalazł jakiś dokument, który twierdzi dokładnie na odwrót niż tyś to udokumentował. A to, co się otworzyło głównie w 89 roku, to były archiwa PZPR-u, o których ja nigdy nie miałem dojścia. To było zgadywanie. I on mówi, no musisz to wszystko jeszcze raz przeczytać. I ta perspektywa czytania przez parę lat archiwów KCPZPR zapewniam jeszcze w stosunku do tego, co się tutaj działo, takie ciekawe rzeczy, że nie było to coś, czego bardzo chciałem. No i nagle się pojawiły jak gdyby możliwości. Zaczęli się zwracać przedsiębiorcy, bo ja byłem znany z tego, że ja się zajmuję Polską, a na Wielkim Uniwersytecie w Sztokholmie byłem jedyny na wszystkich wydziałach, który w ogóle cokolwiek interesował się Polską, więc zaczęli dzwonić do mnie. No i nagle zrobiły się te windows of opportunity. Jeszcze do tego przez 3 dni zarabiałem tyle, co miesiąc na uniwersytecie. Płace akademickie są kiepskie nie tylko w Polsce, tylko wszędzie. Czyli że to nagle przede mną osobiście przy tym powrocie otworzyła się możliwość, której ja bym w Szwecji nigdy nie dostał. Bo tam już wszystkie karty są rozdane. To by było szaleństwo otwierać sieć kawiarni w Sztokholmie, gdzie tych świetnych sieci jest pełno. A tutaj była pustka, jak gdyby. Tutaj była jak gdyby ziemia dziewicza w sensie ekonomicznym. Nagle się otworzyły możliwości, jakich człowiek w Szwecji nie mógł w ogóle marzyć. I myślę, że to jest też charakterystyczne dla wszystkich osób, które wróciły. Nikt z nich nie mówi tego jasno w tej książce, ale to wynika też, może Łukaszewski o tym mówi, nie? Zresztą jedyna osoba, którą znałem przed wyjazdem, to był on. Z tych 10, tak.
Ja uważam tak, że oczywiście, że tam po pierwsze ci młodzi ludzie, co wyjeżdżali na przykład do Szwecji, mieli niesamowitą determinację, żeby coś osiągnąć, bo wyjeżdżali bez pieniędzy, bez języka, bez znajomości, wiedzieli, że wszystko muszą zawdzięczać sobie. To wyzwalało w nich niewiarygodny potencjał. Tutaj tego potencjału, gdyby zostali w 1968 roku, w 1972, nie byłoby możliwości, żeby coś w nich wyzwoliło. Mieli swoich rodziców, którzy się nimi opiekowali, mieszkali z tymi rodzicami. No nie byłoby takiej szansy. Natomiast po 1989 roku, ty mówisz, to dla ciebie to była szansa polska. Dla Polaków, którzy tu byli też. Zobacz, jakie powstają fortuny w tym czasie. Powstali milionerzy, fabryki budowali. Oni przedtem też nic nie mieli. Po prostu kraj się zmienił. Te pierwsze lata 90. to była tak niewiarygodna szansa do zrobienia czegoś w tym kraju, w każdej dziedzinie praktycznie, że wielu ludzi z tego skorzystało. Ty też z tego skorzystałeś wracając. Ale tutaj ja mam taką też znajomych, niektórzy emigrantów i on czegoś tam się dorobił na tym zachodzie. I w pewnym momencie powiedziała, ale dobrze, że wyjechałem jednak z Polski, a jego żona wpatrując się w niego powiedziała, ależ mój drogi, gdybyś nie wyjechał, to ty w 89 zostałbyś tam co najmniej ministrem przecież w tej Polsce, bo jesteś taki zdolny. Więc jedna rzecz, rzeczywiście wyjeżdżali inteligentni młodzi ludzie i oni tam robili te kariery jakoś tam, a tutaj rzeczywiście no, ci młodzi inteligentni, większość z nich zrobiła jakąś tam. Pozycję osiągnęła, tak to nazwijmy. Anka zaraz coś powie, ale innego.
Ja nie wiem, jak w Szwecji pewnie było tak samo, ale dla Danii ta niewielka stosunkowo grupa imigrantów, których rząd duński przyjął, oczywiście w tym pokoleniu młodszym, była no niesłychanym zupełnie zasileniem, zastrzykiem dla wzmocnienia elity intelektualnej, naukowej, kulturalnej. Znam tych ludzi, albo też obserwuję ich późniejsze losy i wiem, że ten kraj bardzo na tym skorzystał. Nie tylko oni, ale właśnie ten kraj na tym skorzystał.
Inni zyskali, myśmy stracili. Taka jest puenta moja do marca 68.
No tak, to jest, to może, można też, można, to, można tak to widzieć, ale dla mnie jakby te kwestie, powiedzmy sobie, sukcesu życiowego nigdy nie stały na pierwszym miejscu. No, zawsze interesowało mnie jakby spełnienie czy też realizacja jakichś projektów natury, nie wiem, no, ideowej, może nawet często i marzycielskiej. I na pewno mój sukces w wymiernym sensie materialnym no jest kompletnie nieporównywalny do sukcesu moich kolegów tutaj siedzących. Ale powiedziałbym tak, no ja sobie radzę w życiu. I to nie jest no nic aż takiego specjalnego, prawda, żeby sobie radzić w życiu, żeby zarobić tam, nie wiem, na to, żeby sobie móc pozwolić na to czy tamto. Natomiast to, co jest no, wymierną wartością tego okresu emigracji, to jest jakaś naprawdę ogromna przygoda, wielorakość doznań, doświadczeń, możliwość wzbogacenia intelektualnego, kulturowego, także w sensie czysto ludzkim, no, skorzystania z doświadczeń innych ludzi. Ja zrobiłem taki monodram, który się nazywał tu Wolna Europa, w której to było na 25-lecie, nie, czy 20-lecie zamknięcia radia w 2014 roku, bo radio się zamknęło w 1994 roku. I tę sztukę ja nie poświęciłem sobie, mimo że pracowałem tam przez 25 lat, tylko poświęciłem tym ludziom, których tam poznałem, których miałem szczęście poznać i skorzystać na tej znajomości. I to też tej książce to już jest, jakby powtarzam to po raz kolejny, że właśnie tacy ludzie i, tak, i to moje życie nauczyło mnie jeść nożem i widelcem. I tutaj z pewnością pan ma rację. Gdybym był stacjonarny, to bym pewnie nie umiał. No ale... trzeba było do Francji jechać.
Tutaj ja mam mikrofon. Ja chciałam podziękować za książkę Krysi. Chciałam podziękować Adamowi i Januszowi za to, co powiedzieliście i jak powiedzieliście. No, mam pytanie do Janusza. Jednym z newralgicznych tematów, jakie pojawia się tutaj w Polsce w różnego rodzaju dyskusjach, są stosunki niemiecko-żydowskie czy też niemiecko-izraelskie. Otóż suweren odkrył, że w Izraelu 100 tysięcy niemieckich Żydów odzyskało niemieckie paszporty i tylko 10 tysięcy Polaków czy też polskich Żydów o takie się zwróciło. I na dzień dzisiejszy suweren mniema, że Niemcy zaprzyjaźnili się z Polakami, z Żydami i knują przeciwko Polakom. Tak mniej więcej to w uproszczeniu wygląda. Januszu, chciałabym, żebyś powiedział, jak wyglądała odbudowa, czy też budowa powojennych stosunków niemiecko-izraelskich, a szerzej żydowskich.
No przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że te proporcje, jeżeli chodzi o mniejszości, były nieporównywalne, dlatego że w Niemczech przed 1939 rokiem mieszkało zaledwie 300 tysięcy osób pochodzenia żydowskiego, a tutaj było ich 3 miliony, 3,5 miliona, prawda? I to jeszcze w dodatku wskutek polityki Hitlera po 1933 roku zmuszono do wyjazdu do Polski tych Żydów, którzy z obywatelstwem polskim osiedlali się w Niemczech. Więc dla nich to był problem, coś to aż makabrycznie brzmi, prawda? Dużo mniejszy, a mimo wszystko, jak widać, ich to uwierało. Nawet w takiej proporcji. Ale oczywiście, że Niemcy jakby mieli problem fundamentalny. Mieli nad sobą tę czarną dziurę Holokaustu, prawda? I pomimo, że rząd Adenauera od samego początku próbował budować poprawne stosunki z Izraelem, no to jednak ogromna część urzędów niemieckich i to na szczeblu zarówno federalnym, jak i na szczeblu landowym w dalszym ciągu była osadzona przez ludzi o brunatnej przeszłości. I tak było przez długie lata. Ja pamiętam któregoś dnia, a było to jeszcze w latach 70., zostałem zaproszony przez jakąś tam znajomą na urodziny, bardzo miła osoba w Monachium. No i szukając toalety, wszedłem przez przypadek do jej sypialni. I tam stały fotografie. I na tych cała rodzina była. I wszyscy byli w tych czapach takich. No i co tutaj robić, prawda? No, ale jakby Niemcy zmierzyli się z tym problemem, nazywając rzecz po imieniu i eliminując kolejne mity. Jednym z mitów na przykład było SS niedobre, ale Wehrmacht, no Wehrmacht to była armia, prawda? No to oni w tym nie uczestniczyli. Nieprawda, uczestniczyli. I to też zostało pokazane, prawda? Mają problemy po dziś dzień. Ten wspaniały, genialny film, w którym Bruno Ganz gra rolę Hitlera, który się nazywa, zdaje się, Niedergang. Słucham? Upadek, tak. No, były głosy pełne troski i niepewności, czy on zostanie w sposób właściwy odebrany, prawda? Czy przypadkiem nie wzbudzi on jakiegoś poczucia tam, nie wiem, współczucia do tych ofiar, do tego nieszczęsnego Führera, który tam musiał sobie w łeb strzelić, czy też zażyć truciznę. No ale jak widać, ale głosów powiedzmy sobie takich, że to jest niedobrze, że nie trzeba o tym mówić, że to zapewne tak nie było. Natomiast tutaj takie głosy pojawiają się bezustannie, prawda? Po co mówimy tam o tej stodole? A po co o tym wspominać? A na co? A zostawmy już to. No bo to nieprawda, prawda? Bo to nieprawda. No więc jakby to systemowe podejście do historii, w sensie prawdy historycznej, a nie polityki historycznej jest absolutnie fundamentalne, ale tego nie zrobił ani rząd Mazowieckiego, bo pewnie było za wcześnie, ale za to wprowadził religię do szkół i to jest niestety, ale żaba, którą się dławimy od tej pory, a ona kwacze nam w przełyku, prawda? I nie chce zejść do żołądka. Poprzez wszystkie te rządy lewicowe, prawicowe, nikt się nie chciał z tym zmierzyć, no bo najwidoczniej nie ma jeszcze, że tak powiem, gotowości do tego.
Ja pozwolę sobie uzupełnić, Januszu, twoją wypowiedź, bo jak wiesz, zajmowałam się tymi sprawami, interesowałam. Otóż, proszę państwa, rząd to rozpoczął, rząd 63 rok, to jeszcze rząd chyba Adenauera, Januszu, był w Niemczech. Chyba tak. Otóż nie, to było już, nie, to już było znacznie później. Chodzi o to, że Niemcy zbudowali wymianę młodzieży. To się zaczęło od 63 roku. Początkowo to było kilka szkół, które przyjeżdżały dzieci niemieckich, które jeździły do szkół w Izraelu. Potem to ten program znacznie rozszerzyli. On trwa zresztą do dzisiaj. Więc mogą sobie państwo wyobrazić, jak stosunki między ludźmi wyglądają. Ja już nie chcę tutaj mówić o tym programie izraelskim z kolei, który bez żadnych ustaleń z polską stroną rządową oczywiście ma miejsce. I to jest bardzo ważne, że nie tylko to, co mówiłeś, Januszu, przed chwilą, ale proszę sobie wyobrazić, jak międzyludzkie kontakty między tymi dziećmi się zadzierzgnęły i one trwają zresztą przez lata do dzisiaj. No nie będę mówiła o tym, że prawie w każdym niemieckim mieście jest oddział Towarzystwa Niemiecko-Izraelskiego. Jak intensywna jest wymiana gospodarcza, ale przede wszystkim między ludźmi te rany się zabliźniały z pełną wiedzą, jaka była, tak jak Janusz powiedział, dostarczana dzieciom i całemu społeczeństwu.
Ja myślę, że to rozliczenia z własną historią, oprócz Niemiec, które są naprawdę, z tego co ja widzę, nie znam się na Niemczech, ale są wyjątkowe. Na przykład w Berlinie byłem zszokowany takimi tabliczkami przed każdym domem z nazwiskami ludzi, którzy zostali z tego, czyli takie spersonifikowanie tej zbrodni. Tu mieszkali tacy. Ja wiem, że w Polsce to tych tabliczek byłoby 10 razy więcej, także to jest... Ale tak. Ścian by nie starczyło. Ale spójrzmy, jak inni się rozliczają. Przecież Austria się zupełnie schowała za tym stwierdzeniem Stalina, że Austria była pierwszą ofiarą Hitlera i oni do dzisiaj w ogóle nic nie powiedzieli. Francja, której uczestnictwo w Holokauście było znacznie większe niż polskich pogromowców, która organizowała wywózkę Żydów, to chyba Giscard pierwszy, o ile ja pamiętam. To był ten mit de Gaulle'a, wszyscy Francuzi przeciwko Niemcom. Tak? Także a już nie mówię o krajach bałtyckich, gdzie przecież wyżynano Żydów, że pośrednio nie była nigdy okupowana i nigdy nie stanęła wobec tego. handlowała i z tymi, jest dużo książek na ten temat.
Ale też szwedzcy demokraci działają, więc to też nie jest tak, że nie tylko my nie umiemy się z tą historią rozliczać, ale myślę, że to, co mogłoby być dobrą puentą dla naszego spotkania, bo myślę, że pozostałe rozmowy przeniesiemy do kuluarów, zwłaszcza, że wydawnictwo zaprasza na dół do restauracji.
Nie wydawnictwo, nie wydawnictwo, przepraszam bardzo.
Autorka zaprasza, w takim razie autorka zaprasza na wino do restauracji na dole.
I Krzysztof Polski, którego tu nie ma.
I któremu życzymy bardzo dużo zdrowia. Myślę, że dobrą puentą byłoby nawołanie, czy też po raz kolejny powtórzenie apelu o to, żeby mówić i nazywać rzeczy po imieniu i nie bać się słowa przepraszam wtedy, kiedy ona jest potrzebna i słowa to była moja wina. Zamiast szukania racjonalizacji i dopełnień do tego zdania, bo niektóre rzeczy są naprawdę czarne i niektóre są naprawdę białe. I myślę, że dzisiaj w marcu 2018 roku tym bardziej powinniśmy o tym pamiętać i stać na straży właśnie takiego nazywania rzeczy po imieniu. Bardzo Państwu dziękuję. Książkę, tak jak mówiłam, można kupić za ścianą. Bardzo dziękuję za obecność. Adam Ringer, Janusz Marchwiński, Krystyna Naszkowska, autorka książki.